Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. We wtorek 8 września wita Państwa Krzysztof Bronk. O kościele w Ameryce Łacińskiej będziemy rozmawiać z kardynałem Zenonem Grocholewskim. Prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej uczestniczył dziś w uroczystościach 50-lecia Katolickiego Uniwersytetu Goiás w Brazylii. Tam też otrzymał doktorat honoris causa. Rozmowę nagraliśmy tuż przed odlotem do Ameryki. W drugiej części programu w audycji Śladami Apostoła Narodów ksiądz Waldemar Turek opowie o pierwszym liście do Tymoteusza. Zapraszamy. Księże kardynale, kolejna wyższa uczelnia postanowiła uhonorować księdza kardynała tytułem doktora honoris causa. Co to za uczelnia tym razem?
Czy chodzi o Uniwersytet Katolicki stanu Goiás w Brazylii, w siedzibie Goiana. To miasto dzisiaj liczy 1 300 000. To miasto stało się siedzibą biskupią w roku 1956 i już 3 lata później założono ten uniwersytet, o którym mówię. Uniwersytet Katolicki stanu Goiás i wtedy to był pierwszy uniwersytet w Brazylii centralno-wschodniej. Ten uniwersytet dzisiaj liczy ponad 20 tysięcy studentów, ma 24 kierunki studiów, bardzo się solidnie rozwija. Ja między innymi będę na przykład inaugurował nową stację telewizyjną, znaczy stację nadawczą tego uniwersytetu. Poza tym będę konsekrował kościół uniwersytecki, bardzo duży, pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty. Sam te fakty świadczą o jakimś dużym rozwoju samego uniwersytetu i prestiżu. My wiemy, że uniwersytety w Brazylii są opłacane przez studentów, zasadniczo katolickie uniwersytety, natomiast na państwowym uniwersytecie nie płaci się nic. Więc jeżeli ponad 20 tysięcy studentów w Gojanie idzie na Uniwersytet Katolicki, to znaczy, że doceniają ten uniwersytet, a poza tym te zewnętrzne okoliczności, jak ilość kierunków studiów, własna emisja telewizyjna i tak dalej, świadczy o rozwoju tego uniwersytetu.
To, co ksiądz kardynał powiedział, rzeczywiście bardzo dobrze świadczy o szkolnictwie katolickim w Brazylii. Czy tak jest wszędzie? Jaka jest sytuacja szkolnictwa oświaty katolickiej w Ameryce Południowej, jeśli już o tym regionie świata mówimy?
Ja myślę, że szkolnictwo katolickie rozwija się tam bardzo dobrze, to znaczy na różnych poziomach. Mówiąc o Gojanie, to zasadniczo wszyscy podkreślają, że powstanie tego uniwersytetu zostało poprzedzone dużą działalnością edukacyjną jezuitów i salezjanów. Także był już element, na który można było budować. Oni wytworzyli ogromną ilość uczniów o średnim wykształceniu, no i z tego właśnie potem uniwersytet dla tych uczniów szkół średnich. W Brazylii jest bardzo dużo uniwersytetów katolickich, jest bardzo dużo uniwersytetów i takich, które mają powiedzmy po 20 tysięcy, to jest dużo, to będzie i São Paulo, i Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Grande. Są wszystko uniwersytety, które mają około 20 tysięcy studentów i dużą renomę. Ale tych wszystkich uniwersytetów w tej chwili nie potrafię, ile jest w Brazylii, ale myślę, że około 50 uniwersytetów katolickich i zawsze powstają nowe. Ten uniwersytet, jak powiedziałem, to powstał w 1959 roku i teraz właśnie obchodzimy 50-lecie, czyli całe te uroczystości i to właśnie przyznanie doktoratu honoris causa łączy się właśnie z uroczystościami 50-lecia obchodów uniwersytetu. Widzę, że to obchodzą bardzo uroczyście i myślę, że uniwersytet ma być z czego dumny. Poza tym to był uniwersytet, który zawsze był wierny nauce Kościoła, nie było jakichś dewiacji doktrynalnych. Oczywiście szkoda, nie ma wydziału teologicznego na tym uniwersytecie. Nie ma wydziału teologicznego, jest taki instytut teologiczno-filozoficzny, ale to jest odrębna rzecz. Potem jest jakiś taki inny instytut, Santa Cruz, w materiach nauk kościelnych, ale one nie należą do tego uniwersytetu. Myślę, że w przyszłości ten uniwersytet powinien też pomyśleć o wydziale teologicznym. Niemniej jednak na różnych wydziałach są katedry nauki społecznej Kościoła, doktryny katolickiej i tak dalej, także ci studenci są przygotowywani do tego, żeby byli nie tylko solidnymi fachowcami w swojej dziedzinie, ale także by byli solidnymi katolikami.
Księże kardynale, Brazylia i Ameryka Łacińska w ogóle to do niedawna kraj i kontynent na wskroś katolicki. Dziś coraz częściej się mówi, że Kościół traci ten kontynent, traci też Brazylię na rzecz wspólnot protestanckich, agresywnych sekt. Czy szkolnictwo katolickie może przeciwdziałać temu zjawisku? Jeśli tak, to w jaki sposób odpowiada na to nowe wyzwanie?
To znaczy, to jest jakieś wielkie wyzwanie dla Kościoła katolickiego, zwłaszcza dla wszystkich uczelni katolickich. Myślę, że pewnym powodem to jest to, że trochę rozwijała się ta teologia wyzwolenia, zachwyt marksizmem i tak dalej. I to trochę osłabiało prężność katolicką tych uczelni, uniwersytetów. Dzisiaj się już wyzwalają z tej teologii wyzwolenia. Wyzwalają się i raczej są tylko jakieś malutkie szczątki. Uniwersytety katolickie nabrały dużo świadomości ewangelizacyjnej. Ja byłem w zeszłym roku na spotkaniu rektorów uniwersytetów katolickich Ameryki Łacińskiej. To mniej więcej 250 rektorów. I całe nasze sympozjum, spotkanie było pod tematem Uniwersytet Katolicki jako projekt ewangelizacji. Czyli już duża świadomość tej ewangelizacji ze strony uniwersytetów katolickich. Poza tym innym problemem, który osłabił, czy osłabia Kościół katolicki w tym rejonie, to jest brak powołań. Chociaż jest nieprawdą, że nie ma jakiegoś wzrostu. Są i takie diecezje, które nie są w stanie przyjąć wszystkich seminarzystów, którzy się zgłaszają. Gdzie w niektórych rejonach jest jakieś obudzenie ilości powołań kapłańskich i w ogóle jest wzrost ilości powołań kapłańskich. Niemniej jednak tych kapłanów jest mało. Dawniej przyjeżdżało bardzo dużo misjonarzy. Dzisiaj tych misjonarzy przyjeżdża mniej, ponieważ ich jest mniej z Europy, mniej powołań w Europie. I oni bardzo często liczyli na tych misjonarzy bardziej niż na własny kler. Dzisiaj muszą pomyśleć o własnym klerze. Ja osobiście uważam, że kto jak kto powinien zapobiec rozszerzaniu się jakiegoś protestantyzmu czy odchodzeniu od Kościoła katolickiego, to są właśnie uczelnie katolickie. I szkoły katolickie, uniwersytety katolickie to właśnie mają duże zadanie. Na szczęście one się rozwijają, powstają zawsze nowe i dosyć, muszę powiedzieć, w tej chwili prężne.
Co rusz słyszymy też o wielkich problemach społecznych tego regionu, Ameryki Południowej. Czy środowiska katolickie, czy uczelnie katolickie są miejscem, w którym projektuje się tą nową przyszłość i rozwój?
Właśnie o to właśnie głównie chodzi, żeby tworzyć inteligencję katolicką, która by starała się bezinteresownie pracować dla dobra kraju. Nie dla jakichś własnych interesów, jakiegoś klanu, jakiejś partii. Oczywiście problemów jest bardzo dużo i są natury społecznej, są natury politycznej. Widzimy różne demagogie, które się tworzą, jakieś dyktatorzy, którzy chcą, powiedzmy, panować nad krajem. Czyli jest tych problemów bardzo dużo i dlatego myślę, że jakieś ogromne zadanie uniwersytetów katolickich, żeby tworzyć inteligencję katolicką. Ja się bardzo cieszę z tego, że na przykład w Wojanie czy w innych starają się też tworzyć ośrodki formacji ludzi dla mediów, ponieważ media, nawet w krajach, gdzie katolików jest ogromna większość, media bardzo często są niekatolickie, czy nie słychać tego głosu katolików, wręcz przeciwnie, słychać tylko krytykę na Kościół katolicki i dlatego musimy formować ludzi dla mediów. Dzisiaj być dziennikarzem katolickim jest dużo trudniej niż obrzucać błotem na lewo i na prawo. Dziennikarz katolicki przede wszystkim powinien miłować prawdę, być zwolennikiem prawdy wobec całego relatywizmu. Poza tym powinien szanować ludzi. Często widzimy w mediach, chce się zniszczyć kogoś, szacunek dla człowieka. Powinien być profesjonalny pod względem zawodowym, to znaczy technicznym, jako dziennikarz. I po czwarte, przede wszystkim powinien znać doktrynę Kościoła i umieć jej bronić. Tego zadanie dziennikarza katolickiego dzisiaj jest dużo trudniejsze niż innych.
Czy powstają nowe szkoły dla dziennikarzy katolickich w Ameryce Południowej?
To znaczy, my to bardzo popieramy. Gdziekolwiek jakiś kierunek taki powstaje, mass media, to my od razu dajemy poparcie, staramy się wesprzeć to, zwrócić na to uwagę. No i teraz też, jak będę w Gujanie, też będę starał się bardzo mocno, żeby pomyśleli o tym kierunku i starali się wzmocnić formację dziennikarzy, tym bardziej, że stworzyli stację emisyjną, telewizyjną uniwersytetu, to tym bardziej powinni tworzyć specjalistów wysokiej klasy.
Księże kardynale, dziękuję za tą rozmowę o problemach, wyzwaniach i osiągnięciach Kościoła w Brazylii, Ameryce Południowej. Gratulujemy uhonorowania doktoratem honoris causa i życzymy dobrej podróży do Brazylii. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję.
Śladami apostoła narodów.
Pierwszy list do Tymoteusza.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
Apostoł Paweł napisał pierwszy list do Tymoteusza prawdopodobnie w Macedonii, być może około 65 roku, czyli między pierwszym i drugim uwięzieniem w Rzymie. Adresat sprawował w tym czasie powierzone mu przez świętego Pawła rządy we wspólnocie efeskiej, gdzie natrafiał na duże trudności i borykał się z wielkimi przeszkodami. Zagrożenia przychodziły nie tyle ze strony środowisk pogańskich, ile raczej od niektórych grup samej wspólnoty chrześcijan, w których dochodziły do głosu kierunki gnostyckie i elementy apokaliptyki żydowskiej. Pisze święty Paweł: jak poleciłem ci, byś pozostał w Efezie, kiedy wybierałem się do Macedonii, tak polecam teraz, abyś nakazał niektórym zaprzestać głoszenia nauki odmiennej, a także zajmowania się baśniami i genealogiami bez końca. Służą one raczej dalszym dociekaniom niż planowi Bożemu zgodnemu z wiarą. W Efezie pojawiły się pewne tendencje, ciągle zresztą obecne w historii myśli ludzkiej, by szukać szczęścia na własną rękę, z mniej lub bardziej wyraźnym pominięciem Boga. Gnostycy proponowali zdobywanie wiedzy na temat świata i człowieka, która, połączona z wewnętrznym oczyszczeniem, miałaby pozwolić zrealizować wszystkie ludzkie pragnienia. Z kolei głosiciele apokaliptyki mówili o zbliżającym się końcu świata, o strasznych rzeczach, jakie będą miały wkrótce miejsce, o potrzebie zachowania odpowiedniej, niekiedy bardzo surowej postawy. Wszystko to wprowadzało poważne zamieszanie w umysłach chrześcijan efeskich, którzy z niepokojem pytali samych siebie o to, gdzie jest prawdziwa nauka i za kim w praktyce trzeba się opowiedzieć. Zaraz po krótkim opisie tych niebezpieczeństw święty Paweł daje pierwszą interpretację wydarzeń. Celem zaś nakazu jest miłość płynąca z czystego serca, dobrego sumienia i wiary nieobłudnej. Odstąpiwszy od nich, niektórzy zwrócili się ku czczej gadaninie. Chcieli uchodzić za uczonych w prawie, nie rozumiejąc ani tego, co mówią, ani na czym się opierają. Miłość płynie z dobrego sumienia. Według listów pasterskich przede wszystkim nauczyciele i diakoni powinni się charakteryzować sumieniem dobrym albo czystym. Użycie greckiego terminu syneidesis z tymi dwoma przymiotnikami agate i katara wskazuje nie tyle na rodzaj wewnętrznego trybunału, ile raczej na pewien stan świadomości. Świadomości, że zachowujemy w naszym codziennym życiu reguły moralne, które kiedyś zaakceptowaliśmy. Słowo sumienie odbyło długą drogę, zanim zostało zaakceptowane w świadomości człowieka. Zaskakujący i zastanawiający jest fakt, że Stary Testament nie ma precyzyjnego terminu, aby wyrazić treść tego, co my dzisiaj nazywamy sumieniem. Stosuje w tym kontekście rzeczownik serce, który trafia bardziej do naszej wyobraźni. Jeśli święty Paweł używa w cytowanym wyżej fragmencie wyrażeń czyste serce i dobre sumienie jednocześnie, może to wskazywać właśnie na czas, w którym słowo sumienie nabierało już dosyć wyraźnego kolorytu. Ale do dzisiaj, jeśli używamy zwrotu moje sumienie, trzymamy niekiedy rękę na sercu, by również w ten sposób wskazać, że odnosimy się do czegoś, co jest w naszej głębi, czego będziemy bronić za wszelką cenę. Sumienie jest darem, ale nie wystarczy go otrzymać i zaakceptować. Trzeba je pielęgnować jak drogocenną perłę i wsłuchiwać się w głos Boży, który przezeń przemawia. Ma ono swoją historię w sensie jednostki i ludzkości. Zaczyna się formować od pierwszych miesięcy naszego życia, kiedy jesteśmy trzymani na ramionach naszych rodziców, później w szkole, w kościele, kiedy mamy częsty kontakt z wychowawcami i bacznie ich obserwujemy, zwłaszcza gdy chodzi o ich oceny w odniesieniu do otaczającej rzeczywistości. Apostoł narodów mówi świętemu Tymoteuszowi i nam wszystkim o potrzebie dobrego sumienia. Takiego sumienia, które nie jest pojmowane jako dar otrzymany raz na zawsze, ale jako rzeczywistość ciągle kształtowana. Jest ono naszą rozumnością i naszą świadomością dobra i zła, która się rozwija w naszych doświadczeniach pozytywnych i negatywnych. Jeśli mówimy dzisiaj o zagrożeniach płynących z wielopłaszczyznowego relatywizmu, zwłaszcza etycznego, nie możemy go nie dostrzegać także wewnątrz Kościoła. W jego historii, również nie tak dalekiej, były tendencje, by wszystko dokładnie określić, opisać, wyjaśnić, co można, a czego nie można. Niektórym ludziom dawało to pewną pomoc w ich ocenie moralnej, ale problem był w tym, że życie ludzkie jest tak bogate i stwarza tak wiele sytuacji, że nawet najlepszy podręcznik teologii moralnej nie jest w stanie przewidzieć ich wszystkich. Wydaje się jednak, że dzisiaj idziemy w odwrotnym, równie niebezpiecznym kierunku. Nie zachowujemy niektórych norm, bo, naszym zdaniem, nie dotyczą one spraw istotnych, bo są przestarzałe, bo nie biorą pod uwagę dzisiejszego kontekstu, bo przecież wszyscy inni tak postępują. I oto nagle pojawia się sytuacja, kiedy samych siebie pytamy, jak takie rzeczy są możliwe w Kościele? Co więcej, dlaczego osobiście miałem w tym swój udział? Święty Paweł przestrzega w pierwszym liście do Tymoteusza, że ci, którzy odrzucają dobre sumienie, stają się rozbitkami w sprawach wiary. Sam zaś dziękuję Bogu, któremu służy jak jego przodkowie z czystym sumieniem, gdy nieustannie wspomina świętego Tymoteusza w swoich modlitwach. My również prośmy Boga, abyśmy za pośrednictwem apostoła narodów otwierali się na Słowo Boże, które jest światłem na naszej drodze. Przyjmowali je przez wiarę i modlitwę, stosowali w praktyce i w ten sposób właściwie formowali nasze sumienie.
Była to audycja
Śladami apostoła narodów
w opracowaniu księdza Waldemara Turka.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.